Panu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała. Amen. Kochani, jest to dla mnie ogromny przywilej móc znowu stawać pośród was. To już tydzień minął. Mówimy o przyjściu pańskim i jakże byśmy się cieszyli, jakby już nastało. Ale też to jest łaska. Łaska Boża, że mamy taki czas jak dzisiaj, aby móc rozważać kolejne treści z tych wspaniałych Bożych prawd, które są zawarte właśnie w Biblii, w Bożym Słowie. Kochani, mówiliśmy ostatnio, w zeszłym tygodniu, mówiliśmy sobie w taki wstępny sposób, a więc w takim wstępie chcieliśmy przytoczyć sobie szczególnie postawę, jaka powinna być, bardzo ci dziękuję, bracie, postawę, jaka powinna być w naszym życiu względem tego tematu. Ci, którzy byli właśnie tydzień temu, pamiętają, że mówiliśmy o tym temacie, szczególnie o postawie. Mam nadzieję, że po tamtym wykładzie serca nasze, jeśli całkowicie się nie zmieniły, to chociaż zachęciły się właśnie do tego tematu i nabrały takiego ożywienia. Ale dzisiaj będziemy chcieli przejść nieco dalej, ponieważ temat ten jest bardzo rozległy, a ja w ciągu tych czterech wykładów chciałbym omówić go w miarę szybko i w miarę całościowo. Natomiast zechciecie zobaczyć, co już tutaj jest na ścianie, jaki werset. Ciekaw jestem, czy ktoś przypomina sobie, kto wypowiedział to zdanie, które tu jest na tym ekranie. Cóż to jest za zdanie, które tutaj się pojawia? Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? To jest Boże Słowo, zapewniam was o tym. I skoro będziemy omawiać ten temat i będziemy się posiłkować też tym fragmentem we wstępnej części tego wykładu, zechciejmy jeszcze na chwilkę pochylić nasze czoła, aby Panu Bogu oddać dziękczynienie, chwałę i poprosić Go o mądrość na cały czas tego wykładu. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, którego posłałeś na ten świat, ja Ci z całego serca dziękuję za tą sposobność, którą nam dałeś. Jeszcze nie przyszedłeś, ale Ci dziękujemy za to, że darowałeś nam ten wieczór w środę, kiedy będziemy mogli karmić się Twoim Słowem. Panie, zachowaj nas dzisiaj, abyśmy nie pobłądzili w tym rozważaniu. W mocy Ducha Świętego ustrzeż nas przed błędami, bo przecież Twoje Słowo mówi, że nie brak nam jest uchybień. Ale Panie, zachowaj nas dzisiaj od tych uchybień i spraw, abyśmy byli w centrum Twojej woli i zwiastowali i słuchali zgodnie z prawdą. Ku chwale imienia Jezus, niech tak się stanie. Amen. Amen. Kochani, tak jak powiedziałem na wstępie, oto pierwsze zdanie, którym chciałbym niejako rozpocząć ten wykład. I zapytałem się was, czy pamiętacie może, kto wypowiedział to zdanie. Uważam, że to zdanie wypowiedział jeden z najdziwniejszych ludzi, o jakich kiedykolwiek czytamy w Biblii. Tym najdziwniejszym człowiekiem, którego ja odnajduję w Biblii, jest Bileam. Bileam. Uważam, że jest to dziwny człowiek, ponieważ okazuje się, że z Panem Bogiem miał jednak wiele wspólnego, ale w dalszej części lektury, kiedy o nim czytamy, widzimy, że ten człowiek, choć z Bogiem miał wiele wspólnego, to jednak nabroił dość sporo. Więc dziwny to człowiek. Bóg się nim posługiwał, do niego mówił bezpośrednio. Cała ta historia jest przezabawna, kiedy zamiast przeklinać błogosławił, no ale gdzieś tam pomiędzy słowami padają właśnie te słowa. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? To nie chodzi tutaj o Bileama, chodzi o Pana Boga. Bileam wówczas powiedział takie słowa: czy Bóg, bo to jest w domyśle tutaj on, ale mówił o Panu Bogu, czy Bóg powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? To jest niesamowite zdanie, bo jestem pewien, że każdy z nas siedzący na tej sali, kto z Bogiem idzie już jakiś czas, odkrył tą niesamowitą prawdę, że Bóg zawsze mówi to, co czyni i czyni to, co mówi. Jest prawdomówny, jest godny wiary. Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Jeszcze te wspaniałe chwile, kiedy przychodzi Pan Bóg do już dalszych pokoleń i kiedy otwieramy Biblię i czytamy takie oto wspaniałe zdania, które Bóg kieruje. Przychodzę do was ze względu na obietnice, które dałem waszym ojcom. To wszystko rysuje niesamowity obraz Pana Boga, że On zawsze dotrzyma słowa. Zawsze dotrzyma obietnicy. Nigdy nie zawiedzie. O, biada nam, ludziom, ponieważ my często powiadamy, a nie czynimy. Często mówimy, a nie spełniamy. Taka jest niestety nasza natura. Często przez nasze usta przechodzą wielkie słowa. Doprawdy wielkie, większe niż by można było sobie nieraz wyobrazić. Lubimy się chwalić, szczególnie w tych czasach. Okazuje się, że żyjemy w czasach największego samolubstwa i największej pychy, jaka kiedykolwiek istniała od początku istnienia. A więc lubimy dużo mówić, szczególnie o sobie. Ale z przykrością trzeba powiedzieć, że często za tymi słowami nie idą czyny. Ale nie tak jest z Panem Bogiem. Pan Bóg, jak powiada Bileam, ten dziwny człowiek, zawsze, gdy powiada, to czyni i zawsze, kiedy mówi, to spełnia. Bogu dzięki za te słowa. Dlaczego właśnie dzisiaj, na tym wykładzie, podczas tego wykładu, na początku użyłem tego fragmentu? Bo chcecie, droga siostro i drogi bracie, zapewnić, że to, co mówi Biblia o rzeczach przyszłych, się wypełni. Dlatego, że Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Nigdy. On zawsze, gdy coś powie, za tym zawsze idą czyny. Dlatego nie czytamy Biblii jak codziennej gazety, ale czytamy ją z poszanowaniem i z wiarą. Dlatego, że nie człowiek ją napisał, ale napisał, podyktował ją sam Pan Bóg. Kochani, o czym będziemy mówić dzisiaj na tym wykładzie? Po pierwsze, będziemy chcieli powiedzieć sobie albo rozważyć sobie taki temat, albo takie zdanie, które jest bardzo szerokie, jak za dni Noego. Okazuje się, że Pan Jezus czas swojego powrotu, ci, którzy uważnie czytają Biblię, zauważą, że Pan Jezus czas swojego powrotu przyrównał tylko do dwóch okresów w dziejach ludzkości. Mianowicie do dni Noego, tak jak to jest wyświetlone, i jeszcze do dni Lota. Powiada w odpowiednim fragmencie, który sobie zacytujemy jeszcze dzisiaj, jak za dni Noego. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, a nieco dalej, czytając ten sam werset, wyczytamy taką oto informację. Podobnie też było jak za dni Lota. A więc te dwa okresy będziemy chcieli sobie omówić. Dzisiaj omówimy sobie dni Noego, bo należy sobie zadać pytanie. Skoro Pan Jezus przyrównał czas swojego powrotu do dni Noego, to cóż to były za dni? Czym się charakteryzowały? Co było tak specyficznego, że Pan Jezus przyrównał czas swojego powrotu do właśnie dni Noego? Należy sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Skoro czas powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie podobny do dni Noego, to należałoby sprawdzić, czy czasem nasze dni, w których żyjemy, nie są podobne do dni Noego. To wszystko pomoże nam odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie. Czy my, chrześcijanie żyjący w 2017 roku, mamy prawo spodziewać się powtórnego przyjścia Pana Jezusa właściwie na dniach, Czy w licząc tygodnie czy miesiące, a mówiłem o tym w ostatnim wykładzie, nie ustanawiamy żadnych dat, bo nie mamy takiego przyzwolenia, ale możemy wiedzieć, bo Biblia nam pozwala wiedzieć, czy jest blisko. Już to o tym mówiliśmy na poprzednim wykładzie, tym razem omówimy sobie ten temat. Jak za dni Noego. A więc cóż to były za czasy? Czy istnieje coś charakterystycznego do dni Noego, co należałoby sobie rozważyć? Odpowiemy sobie w pierwszej części tego wykładu na to pytanie. Ale także będę chciał podzielić się z wami pewnym starożytnym przesłaniem. Mówi się, że o czasach Noego niewiele wyczytamy z Biblii, bo to jest prawda. Raptem dwa rozdziały w Biblii mówią o czasach Noego, o tym, co działo się za czasów Noego. A więc niewiele wiemy, ale uwierzcie mi, potrafimy dzisiaj na tym wykładzie wyłuskać niesamowite prawdy zawarte właśnie w tych dwóch rozdziałach i mam nadzieję, że dzisiaj tym się bardzo zbudujecie, czym będę się chciał dzisiaj z wami podzielić. Ten czasy Noego to był specyficzny czas. Ja tylko tak, aby nadać temu jakiś wstęp, temu drugiemu punktowi, powiem tylko tyle, że były to ogromnie inne czasy, jeśli można to powiedzieć, niż te, w których żyjemy dzisiaj. No choćby podam taki przykład. Dzisiaj gdzieś na dnie oceanów czy na dnie mórz odkrywa się jakieś zabudowania, pozostałości po miastach. I naukowcy zastanawiają się, cóż ci starożytni ludzie robili na dnie oceanu i morza. No, nie bawili się w kapitana Nemo albo jeszcze w innych śmiałków, którzy postanowili zamieszkać na dnie oceanu. Nie, nie, nie. Okazuje się, że te przedpotopowe czasy były zupełnie inne. Być może to, co dzisiaj jest na lądzie, było pod wodą, a co dzisiaj jest pod wodą, wówczas wtedy było na lądzie. A więc o tym sobie powiemy nieco szerzej dzisiaj, iż nawet przyroda wyglądała inaczej za czasów Noego. Za tamtych czasów ludzie żyli bardzo długo, a więc nawet powietrze, otoczenie, przyroda musiała wyglądać zupełnie inaczej. No to musiało wyglądać fascynująco, ale tak naprawdę chociaż niewiele wiemy o tamtych czasach, to jednak coś dzisiaj szczególnego wam opowiem. A w trzecim punkcie tego wykładu chciałbym rozwiać pewną tajemnicę, rozważyć, wytłumaczyć pewną rzecz, która miała miejsce w Biblii, mianowicie potop. Odkrywam, że niewielu chrześcijan do końca rozumie, co się wtedy działo. Za czasów Noego, przed potopem i w trakcie potopu. Wokół tematu potopu i wokół tematu osoby Noego tak wiele jest zamieszania. No powiem tylko tyle, też w ramach wstępu do tego punktu, że jakiś czas temu, ja pamiętam, mówiłem w zeszłym tygodniu o tym, że ja nie mam telewizora i nie oglądam świeckich filmów, ale pomyślałem sobie pewnego razu, pójdę z moją żoną do kina na chrześcijański film. Wówczas, chyba parę lat temu, w kinach leciał Noe, wybraniec Boży. Pomyślałem sobie, zaproszę swoją żonę, pójdziemy, zbudujemy się jakimś przesłaniem, filmem chrześcijańskim. Kochani, kiedy siedzieliśmy na tym filmie i w zasadzie niewiele trzeba było, abyśmy odczuwali niezwykłą potrzebę ucieczki z tego kina. Ponieważ tak zagmatwany był ten film, ci, którzy oglądali, z pewnością się z tym zgodzą, że można powiedzieć, niewiele wspólnego miał z Biblią. Noe przedstawiony tam był jako człowiek żądny krwi, jakiś stanowczy w tym, co robił. Gdzieś na arce jakiś pasażer na gapę za paszą dla wielbłądów siedział, jadł jakieś węże. No ludzie, kochani, cóż to tam było? Biblia o tym nie mówi wcale. Biblia mówi o innych, inaczej na ten temat. Pamiętam jeszcze jeden stary film, kiedy Arka Noego unosiła się na wodzie, jakiś sklepikarz na tratwie przepływał obok. No cóż ci ludzie mają w swoich umysłach, że przedstawiają tą niezwykłą Bożą historię w taki zagmatwany sposób? No, także mówię o tym, że historia Noego i potopu jest bardzo zagmatwana dla ludzi żyjących w tym świecie, ale dla nas, chrześcijan, powinna ona być jasna i czytelna. I o tym będziemy mówić w trzecim punkcie tego wykładu, ale na sam początek chciałbym wam pokazać kilka zdjęć, aby zbudować nieco waszą wiarę. Istnieją takie trzy wydarzenia biblijne, które są najbardziej i najchętniej krytykowane przez wszelkiej maści naukowców, archeologów i ludzi, o których się mówi, że są ludźmi wielkich umysłów. Jest to przede wszystkim właśnie potop. Wielu ludzi krytykuje w ogóle coś takiego jak potop. Mówią, a pozalewało ludzi gdzieś na Bliskim Wschodzie i wyolbrzymili sobie ten tragizm i zaczęli mówić o tym, że ten kataklizm miał taki zasięg globalny. Ale no, podam wam pewien przykład. Okazuje się, że na przekór tym wszystkim naukowcom praktycznie każdy lud na obliczu całej Ziemi. I to jest niezwykłe. Czy to w Ameryce Południowej, czy na Dalekim Wschodzie, czy na terenach, których jeszcze dotąd ludzi nie było. Każda albo większość cywilizacji ma w swojej tradycji, w swoich wierzeniach coś takiego jak potop. Gdzieś tam, być może z pokolenia na pokolenie, przekazywana była taka informacja o jakimś wielkim potopie. No ale dzisiaj naukowcy to krytykują, a więc jest to potop. Drugim najchętniej krytykowanym i podważanym wydarzeniem jest Sodoma i Gomora, chociażby to wydarzenie. A trzecim najbardziej i najchętniej podważanym wydarzeniem jest przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. A więc te trzy wydarzenia najchętniej są atakowane, krytykowane i podważane. Ale ja dzisiaj chciałbym wam coś pokazać, co z pewnością powinno zamknąć usta tym naukowcom, a nam chrześcijanom przydać wiary. Kochani, to wygląda jak jakieś tam wzgórze, ale taki archeolog chrześcijański, który wierzący człowiek, któremu dane było podkrywać niesamowite rzeczy, udowadnia, że to, co widzimy dziś tutaj na ścianie teraz, to są pozostałości po Sodomie i Gomorze. Być może to była Sodoma, być może Gomora, albo jeszcze inne miasteczko, ale on, ten człowiek, archeolog, chodził w koło, nagrał wspaniały dokument na ten temat, pokazywał nawet kulki siarki, dowodząc temu, że tak jak w Biblii jest napisane, że spadł deszcz siarki, tak i w tym miejscu na żywo pokazywał właśnie te kulki siarki. Pokazywał wiele, wiele różnych pozostałości z tamtych terenów. Ja wybrałem tylko jedno zdjęcie, aby wam to pokazać. Dzisiejsi ludzie, naukowcy mówią, że ruiny albo pozostałości Sodomy i Gomory są na dnie Morza Martwego. Ale tak najłatwiej to powiedzieć właśnie w ten sposób. Dlaczego? Bo na dno Morza Martwego mało kto się wybiera. Tam nawet nurkować się nie da, a więc najlepiej zepchnąć ten temat gdzieś do jakiejś dziury zalanej słoną wodą, ponieważ nie da się tego zbadać. I tak ludzie dzisiaj tak to tłumaczą. Ale chcę was zapewnić, do dzisiejszego dnia stoi na świadectwo wiele, wiele takich oto pozostałości tego, co nazywamy Sodomą i Gomorą. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten sam archeolog pewnego dnia zaczął nurkować w Morzu Czerwonym i podkrywał wspaniałe rzeczy. Pozostałości po egipskich rydwanach w tym morzu. A więc tak na przekór naukowcom, którzy mówią, a to była woda po kostki, jakieś błotko, po którym przeszli Izraelici, nic więcej. Okazuje się, że na dnie Morza Martwego po dzisiejszy dzień pozostają jakieś obręcze, koła, a nawet i pozostałości całych rydwanów, a więc całej osi z kołami pokrytych już koralowcem. A więc na dowód tego, że to wydarzenie miało miejsce, ten archeolog uwiecznił to na taśmie, zrobił zdjęcia. Niewiele osób chce o tym słyszeć. A powiem wam dlaczego. Bo gdyby tak, świat naukowy stwierdził, no dobrze, udowodniłeś i faktycznie tak się stało, to ten świat naukowy nie mógłby wówczas powiedzieć tylko tyle. Za tymi słowami musiałby powiedzieć, że Bóg istnieje. Bo ta prawda, bo to, co widzimy właśnie na tym ekranie, dowodzi temu, że Bóg istnieje. Ale nie tylko temu, że Bóg istnieje, dowodzi. Dowodzi też temu, że Bóg istnieje i ma prawo zrobić wszystko to, co zechce, jeśli mu się coś nie spodoba. Innym takim przykładem, tak jak już powiedziałem, jest potop. Kochani, czy kiedykolwiek w telewizji słyszeliście takie oto wydarzenie? Czy w jakiejkolwiek telewizji, w jakimkolwiek programie wyszedł jakiś reporter i powiedział, przerywamy program, bo oto doszło do niesamowitego odkrycia. Znaleziono miejsce, w którym Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. Albo jeszcze inne odkrycie. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście? Absolutnie nie. Bo tak jak mówię, musieliby wówczas wszystkie medialne osoby powiedzieć, zaraz zatem Bóg istnieje i ma prawo zrobić to, co zechce. Niedaleko od tego miejsca, jeszcze po dzisiejszy dzień, stoi piękna skała, ta biblijna skała, z której wytrysnęła woda. Kochani, to wygląda jak mały kamyk, ale tak naprawdę to z takiej perspektywy jest zrobione. Przez tą szczelinę potrafi przejść człowiek. Tak wielka jest to skała. Mam też inne zdjęcia ludzi, którzy tam przez tą szczelinę sobie przechodzą i robią fotografie, będąc właśnie w tej szczelinie. Ale co jest niezwykłe w tym miejscu? Oto okazuje się, że wszystkie w okolicy kamienie mają kształt tych kamieni, które znajdujemy w rzece. A wiemy, jakie są kamienie w rzece. One są inne niż te, które są na pustyni. Bo te kamienie w rzekach są przyokrąglone, które doświadczyły erozji, doświadczyły tak naprawdę dotyku wody. I okazuje się, że właśnie te kamienie tak wyglądają. To jest dowód na to, że pewnego dnia Bóg powiedział, uderz tą skałę i wytrysnęła woda wtedy. To jest miejsce w Arabii Saudyjskiej. Po dziś dzień stoi sobie dumnie ten kamień. Można to zwiedzić, choć nie polecam, bo Arabia Saudyjska słynie z ludzi nieprzychylnych chrześcijaństwu. Kochani, ale jest jeszcze jedno miejsce. Ten sam archeolog pewnego dnia wybrał się w góry Ararat i odkrył takie oto ukształtowanie terenu i stwierdził, zaraz. Wygląda to nieco podobnie do arki, albo do kształtu arki, do kształtu łodzi. I no, nie stwierdził, no to na pewno jest to. Wziął najpierw taśmę mierniczą i zmierzył ją najpierw, ten cały nasyp, ten całe ukształtowanie terenu zmierzył wzdłuż i wszerz. I co się okazało? Okazało się, że to, co widzimy na tym zdjęciu, mierzy dokładnie tyle samo, co te wymiary, które są podane w Biblii, a które dotyczą Arki Noego. A więc ten człowiek zaczął badać cały teren, odkrył wiele różnych przedmiotów z drewna, z kamienia, nawet jakieś obciążniki, które prawdopodobnie były przywieszone do arki. Niesamowitego odkrycia dokonał. Rząd turecki nawet był tak bardzo, bardzo zadowolony z odkrycia, że cały ten teren ogrodzili i nazwali ten teren Narodowym Parkiem Arki Noego. Do dzisiejszego dnia organizowane są wycieczki, można tam pojechać i zwiedzić. Zadam pytanie, czy kiedykolwiek słyszeliście o tym w TVN-ie, w TVP albo gdzieś indziej? Nigdy. Dlaczego? Bo to nigdy nie przejdzie przez ich usta. Ponieważ nigdy nie uznają tego, że jest Bóg i może zesłać kataklizm, który jest jednocześnie Bożym sądem. Bo to dowodzi, cała ta historia dowodzi, że jeśli Bóg chce usądzić ziemię, to jest w stanie to uczynić, a grzech zawsze się spotka z sądem. Kochani, nawet w takiej aplikacji, którą dzisiaj myślę, że każdy ma na telefonach, Google Maps, mapy, Google Earth, jakkolwiek, ja sam sprawdziłem to miejsce, nawet satelitarne zdjęcia pokazują to miejsce, gdzie Arka Noego wylądowała, już tylko jakieś zwalisko ziemi tam pozostało w tamtym miejscu. A więc tak wyglądają te dowody. Mam nadzieję, że wasza wiara jest zbudowana tymi odkryciami. Ja się z tego powodu cieszę, bo wiem, że Bóg darował łaskę temu człowiekowi odkryć te wspaniałe rzeczy na dowód tego, że Bóg jest. Ale teraz chcemy się już zwrócić do Bożego Słowa. Będziemy rozważać tekst, który jest zawarty w Ewangelii Łukasza 17 rozdziale od 26 do 27 wiersza. I czytamy tam takie oto słowa. Ja znowu czytam z nowego przekładu. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop. I wytracił wszystkich. I 30 wiersz. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Kochani, z pewnością to, co Pan Jezus chciał powiedzieć, albo ta treść, ta nauka, która z tego tekstu wynika, to przede wszystkim jest to, że kiedy ludzie zajmowali się po prostu sobą, swoim życiem, byli skoncentrowani na własnych ambicjach, dążeniach, na swoich własnych planach, na tym, aby się najeść, napić, aby się ożenić, za mąż wyjść, tak naprawdę w nieoczekiwany i nagły sposób nastał potop. A więc przyszła tragedia. I z pewnością Pan Jezus chce nam, współczesnym ludziom, dać do zrozumienia, że w taki sam sposób nagle przyjdzie tragedia, jaka ma przyjść na ziemię. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to, co jest przed nami, to są najgorsze i najciemniejsze czasy, które mają nadejść. Ogromna tragedia. Biblia w niektórych miejscach mówi wyraźnie, to, czego jeszcze na obliczu ziemi nie było, będzie miało miejsce. Więc tak trudny i tak ciężki czas. Jest taki fragment, który też zacytuję w innym momencie, w którym jest napisane wyraźnie, że oto Bóg powstanie ze swojego miejsca, aby sądzić mieszkańców ziemi. To będą trudne i ciężkie czasy. Przyjście Pana, powtórne przyjście Pana, nie dla wszystkich będzie radością i nadzieją. Nie dla wszystkich. Dla zdecydowanej większości będzie największą tragedią, jaką kiedykolwiek ludzie przeżyli. I do tego Pan Jezus zmierza w tym tekście. Tak samo jak i potop dla tamtych ludzi był tragedią. Nagle pokrzyżowały się ich wszystkich plany. Nagle coś stanęło na przeszkodzie do dążenia do swoich planów, do realizowania swojego własnego życia. Nastał potop. Tak też będzie i z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Ale to nie jest cała lekcja i cała nauka, która płynie z tego tekstu. Ponieważ jeszcze coś więcej możemy z tego tekstu wywnioskować. Skoro Pan Jezus przyrównał czas swojego powrotu do czasów Noego, to czy jest tam coś więcej, czego możemy się nauczyć? No spróbuję ten temat rozważyć. Kochani, aby dowiedzieć się o czasach Noego, musimy sięgnąć do 5 rozdziału i 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam, otwierając pierwszą księgę Mojżesza, piąty rozdział i szósty wiersz, szósty rozdział, a więc te dwa rozdziały, dowiadujemy się tak naprawdę tylko z tych dwóch rozdziałów o czasach Noego. Piąty rozdział odkrywa przed nami jedynie rodowód. Od Adama poprzez synów Noego. A szósty rozdział opowiada o tragedii ludzi, o tym, co było przyczyną. No, siódmy rozdział już mówi o potopie. A więc z tych dwóch, z trzech w zasadzie rozdziałów dowiadujemy się o czasach Noego. Ale chociaż czytamy piąty rozdział i wielu z nas z pewnością czytało piąty rozdział pierwszej księgi Mojżesza, zauważamy, że jest tam podany tylko rodowód. Na pewno wielu z nas zatrzymało się na tym rodowodzie nieraz i zadało sobie pytanie, jak to jest, że ludzie żyli 969 lat, 930 lat, jeszcze inni 800, 700, inni jeszcze więcej. Jak to jest, że ludzie żyli tak długo? A więc ten rodowód nie tylko mówi nam o imionach, o ludziach, osobach, jakie się pojawiały, ale także odkrywa fakt tego, ile i jak długo żyli. Kochani, aby się dowiedzieć coś nieco więcej na temat tych ludzi, musimy zrobić pewien zabieg, a mianowicie przytoczyć sobie listę imion tych osób i spróbować doszukać się, jakie znaczenie tego imienia miał pojedynczy człowiek, a więc pojedyncza osoba. Zaraz to wytłumaczę nieco szerzej, abyście wiedzieli, o co mi chodzi. A więc, kiedy czytamy ten tekst piątego rozdziału, widzimy, że najpierw pojawił się Adam, później pojawił się Set, później pojawili się kolejni i kolejni. W zasadzie niewiele z tego tekstu wiemy, oprócz tego, że takie osoby były. Ale okazuje się, że w Izraelu, może nie dzisiaj, ale dawno temu, w dawnych czasach, niezwykłą wartość przypisywano właśnie imionom, imieniu człowieka. Okazuje się, że w tych pierwszych imionach pierwszych ludzi znaczenie tych imion miało kolosalne znaczenie, kolosalną treść. No, w naszym języku polskim też dochodzi do takich sytuacji, że przecież nadaje się imiona z odpowiednim znaczeniem. No przecież jest ktoś taki jak Bogusław albo Bogumiła. Nie trzeba się wówczas zastanawiać nad znaczeniem takiego imienia, no przecież nie oznacza ono nic innego jak właśnie Bogu chwała albo Bogu sława. To tak jest po staropolsku Bogu sława, a dzisiaj powiedzielibyśmy Bogu chwała. Moje imię, no trzeba się troszkę doszukać, pokombinować, co ono oznacza. Być może imiona wielu z was na pierwszy dźwięk tak naprawdę niewiele mówią, ale każde imię ma jakieś tam swój korzeń, swoje źródło, swoje znaczenie. I tak właśnie było w przypadku pierwszych ludzi. Bo oto kiedy czytamy chociażby o pierwszym takim osobniku, który pojawił się na ziemi, to jego imię przecież miało ogromne znaczenie. Wiemy, że był to kto? Adam. A kiedy Bóg stworzył Adama, nie stworzył nikogo innego jak właśnie człowieka. I imię Adam po hebrajsku dokładnie oznacza człowiek. Inne znaczenie jest czerwony, dlatego że ziemia w Izraelu miała kolor czerwony, a więc człowiek z gliny stworzony, ale to podstawowe znaczenie to człowiek. I kiedy Adam chodził po ziemi i witał się z ludźmi, mówił: dzień dobry, jestem człowiek. Mówiąc, Adam mówił jakby, że jest człowiekiem. No, tak właśnie, takie było znaczenie jego imienia. No ale pojawia się następna osoba w Biblii, o której czytamy. Czytamy przecież, że Adam zrodził Seta. Kochani, W wielu miejscach, kiedy zwiastuję na ten temat, muszę w tym miejscu zrobić pauzę i wytłumaczyć pewną myśl. Bo czytamy w Biblii, że Adam zrodził Seta. Owszem, jest wyznaczona nagroda $1,000,000 za pierwszego dla pierwszego mężczyzny, który zrodzi dziecko. Ale ja o tym nie mówię. Dzisiaj trzeba mocno wszystko tłumaczyć, bo wielu młodych ludzi wierzy we wszystko. I kiedy wyjdę czasem na środek i mówię, Adam zrodził Seta, to mogą się pojawiać pewne jakiś dyskomfort. No to jak to jest w końcu? Czy kobieta rodzi, czy mężczyzna rodzi? Dlatego w wielu miejscach muszę zrobić pauzę. Dzisiejszy świat jest dziwaczny i do wielu dziwactw dochodzi na obliczu ziemi. I muszę to po prostu wytłumaczyć, że Adam był ojcem Seta, rodził ktoś inny, ale Biblia tak to nazwała. A więc dał życie jakby Setowi, zrodził, był ojcem. Kochani, a więc pojawia się Set. I aby odnaleźć znaczenie Seta, imienia Set, wcale nie trzeba szukać gdzieś po słownikach, ponieważ większość z tych znaczeń tak naprawdę pochodzi ze słownika imion biblijnych i to nie ze wszystkich słowników, bo nie wszystkie się z tym tłumaczeniem zgadzają, ale to znaczenie wyraźnie jest zawarte w Biblii, bo kiedy czytamy, jak Ewa wyraziła się o tym, który się narodził, powiedziała wówczas, o tym czytamy, powiedziała wówczas, Bóg dał mi albo wyznaczył mi nowego dziedzica, nowego potomka. A więc znaczenie imienia Set, jego znaczenie jest wyznaczone. To właśnie oznacza Set. Set po hebrajsku oznacza wyznaczony. A więc to było jego imię. Chodził taki sobie szczęśliwiec i miał nieco lepsze imię niż inni, bo ten miał po prostu wyznaczony. No, ale nie wszyscy mogli się tak cieszyć jak ten człowiek, ponieważ rodzi się Enosz. I ten biedak niestety ma imię, które nie napawa radością. Bo to imię oznacza dokładnie śmiertelny. Śmiertelny. A więc biedny był ten Enosz. Chorowity, śmiertelny. Takie jest znaczenie jego imienia. Tak jak powiedziałem, nie napawa to radością i szczęściem. Biedak musiał się nazywać śmiertelny. Ale tak samo Kenan, kolejny potomek, wcale nie mógł się pochwalić też wspaniałym imieniem, gdyż jego imię oznaczało dokładnie smutek. Więc jeśli chcesz po hebrajsku powiedzieć smutek, to źródłem albo korzeniem tego słowa jest właśnie słowo Kenan. Albo Kenan pochodzi od słowa źródłowego smutek, hebrajskiego słowa smutek. A więc Kenan to smutek. Ale pojawia się w końcu człowiek, który jakby zakańcza tą złą passę, bo pojawia się Mahalalel. A imię Mahalalel oznacza dokładnie, ponieważ składa się z dwóch członów, składa się z pierwszego członu Mahalal, a to znaczy błogosławić, błogosławić, a słowo El, ta końcówka, już myślę, że każdy z nas wie, co oznacza. El oznacza dosłownie Bóg. To jest to samo, to jest ten sam, to samo połączenie, jakie miał Daniel choćby. Pamiętacie, co oznaczało imię Daniel? Bóg jest moim sędzią. Sędzią, a więc Daniel dosłownie oznaczało Bóg jest moim sędzią. Ale w tym przypadku Mahalalel oznacza dokładnie, skoro jest to błogosławieństwo i Bóg, to oznacza błogosławiony Bóg. Błogosławiony Bóg. Ale pojawia się kolejny człowiek imieniem Jered. I Jered to jest ciekawe imię, to jest ciekawy człowiek w ogóle. Ponieważ Jered otrzymał imię zstępować na dół. Kochani, to imię prawdopodobnie Jered otrzymał dlatego, że być może właśnie w tych czasach, w których żył Jered, coś się zaczęło dziać na obliczu ziemi, a co czytamy w 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza. Do tego za chwilkę wrócimy, ale w 6 rozdziale czytamy, że oto synowie Boży co czynili? Stępowali na dół. stępowali na dół. I być może ludzie, a już na pewno rodzice, którzy obserwowali całą sytuację, być może będąc pod wpływem tego, co się wówczas działo, właśnie dali mu takie imię, stępować na dół, aby jego imię odnosiło się do tego, co się wówczas działo. Wiele imion z tych, które czytamy, nadawane były właśnie dlatego, że coś się działo. No, można się domyślać, czy czasem w przypadku Enosza może poród był ciężki, może matka zmarła, a może w przypadku Kenana coś bardzo smutnego działo się podczas porodu i na odzwierciedlenie tej sytuacji właśnie takie imię otrzymał ten człowiek. Kochani, Biblia jest pełna takich przypadków. Chociażby Izak. Pamiętacie, dlaczego dostał takie imię? Jakie dostał? Chodziło o śmiech. A przecież to było odniesienie do tego, że ktoś się tam zaśmiał gdzieś w namiocie pokryjomu z tego powodu. Kochani, ale idźmy dalej. Następnym człowiekiem był już człowiek, którego każdy z nas zna, może nie zna, ale o nim słyszał. Henoch, człowiek, który chodził z Bogiem. Był tak blisko Boga, chodził z Bogiem. A jego imię dokładnie oznacza nauczać. Jestem tego pewien, że Henoch był nauczycielem, a już na pewno był prorokiem. List Judy o tym mówi przecież, że Henoch prorokował o tym, że przyjdzie Pan z tysiącami swoich wiernych. A więc Henoch był prorokiem. Nauczał lud, zwiastował im słowo, a już na pewno zapowiadał nadchodzące wydarzenie. Skąd o tym wiem? Ponieważ w taki proroczy sposób nazwał swojego syna. Jego syn miał na imię Metuszelach. A Metuszelach dosłownie oznacza jego śmierć przyniesie. Nie zmieściło mi się tutaj jakoś, nie zauważyłem tego. Jego śmierć przyniesie. Metuszelach. Kochani, należy sobie zadać pytanie. Cóż Henoch miał na myśli, kiedy mówił, kiedy nazywał swojego syna, jego śmierć przyniesie? Na pewno wiedział o czymś, co ma się wydarzyć w dniu, kiedy jego syn Metuszelach ma umrzeć, bo jak to imię, jakie jest znaczenie, a więc kiedy Metuszelach miał umrzeć, albo kiedy w dniu, kiedy miał umierać, coś ta śmierć miała przynieść. I to jest niezwykłe. Kochani, pewnego dnia wziąłem sobie kartkę, wziąłem sobie linijkę i otworzyłem sobie piąty rozdział pierwszej Księgi Mojżesza i zacząłem dokładnie sobie rysować, ile poszczególna osoba lat żyła i w którym roku zrodziła swojego syna. I okazuje się, że Metuszelach, a więc syn Henocha, umiera dokładnie w roku, kiedy nastał potop. I to jest niezwykłe. Henoch doskonale wiedział, co się stanie, kiedy jego syn Metuszelach umrze. Kochani, ja to przygotowałem, taki wykres, ja go zostawię na ręce brata starszego. Można sobie to dowolnie pokserować, zostawić sobie na pamiątkę w domu, przypomnieć sobie, jest tutaj, są podane lata życia poszczególnych osób. Są też znaczenia imion, ponieważ one coś więcej nam powiedzą, ale to zaraz. A więc Metuszelach umiera dokładnie w dniu albo w roku, w którym nastaje potop. I stąd wiem, że Henoch był prorokiem. Doskonale wiedział, co się wydarzy. Niezwykłe jest to, że Metuszelach to był najdłużej żyjący człowiek na ziemi. Też to wynika dokładnie z tego wykresu, ponieważ żył 969 lat, o tym czytamy przecież w Biblii. 969 lat. Kochani, czy wam to coś nie podpowiada albo o czymś nie uświadamia was? Dlaczego człowiek, którego śmierć miała przynieść tak wielką tragedię, był człowiekiem, który jednocześnie żył najdłużej na ziemi? Czy nie okazuje to tą niesamowitą naturę Boga, że Bóg nierychły jest do gniewu? W jakiś sposób Pan Bóg przedłużał i przedłużał to życie Metuszelacha, chociaż sam potop już i tak był przesądzony. To jednak w tym niesamowitym dziele zauważam tą naturę Pana Boga, że On nie rychły jest do gniewu, nie jest szybki do gniewu, ale raczej chce okazać łaskę każdemu człowiekowi. No ale idźmy dalej. Tutaj tylko podam taki dowód na to, że tak właśnie się stało, bo Metuszelach miał dokładnie 187 lat, kiedy zrodził Lamecha. Lamech miał 182 lata, kiedy zrodził Noego, a Noe miał 600 lat, kiedy nastał potop. I to jest właśnie 969 lat. Taki dowód w ramach przerywnika, dowód na to, że faktycznie potop miał miejsce w roku, w którym Metuszelach umiera. Ale idźmy dalej. Kochani, pojawia się Lamech. A Lamech dokładnie oznacza upragniony, zdesperowany. Upragniony, zdesperowany. Jeszcze dzisiaj słowo Lamech, bo od tego słowa pojawia się lamentacja, oznacza właśnie desperację i upragnienie czegoś. Lamech, upragniony. No i pojawia się w końcu Noe. A Noe, znaczenie jego imienia dokładnie już o nim czytamy w Biblii, ponieważ Lamech, jego ojciec, nazywa go Noe, tłumacząc to sens tego imienia, mówiąc, ten nam przyniesie odpocznienie i pocieszenie. To czytamy w Bożym Słowie. Dlaczego zająłem wam tą chwilę, aby przytoczyć te imiona? Możesz się zastanawiać, po cóż, bracie, tyle imion i jeszcze znaczenia tych imion? Po cóż to pokazujesz? Ano po to, aby pokazać ci właśnie to starożytne przesłanie, które z tamtych czasów rozbrzmiewało na podstawie imion. Kochani, kiedy przeczytamy te znaczenia tych imion od góry, a więc od pierwszego człowieka poprzez ostatniego z tego rozdania, odkryjemy coś niesamowitego. Przytoczę to albo wyświetlę to w taki sposób, żeby było to widać bardzo jasno. Przeczytam to na głos. Człowiekowi, a więc Adamowi, wyznaczono, pamiętacie, to był Set, śmiertelny, to był Enosz, smutek, Kenan, ale błogosławiony Bóg, Mahalal, stąpi na dół, Jered. I będzie, to dodałem, aby to brzmiało po polsku, nauczać, to jest Henoch, że jego śmierć przyniesie, to jest Metuszelach, upragnione, to jest Lamech, odpocznienie i pocieszenie. Kochani, jeszcze raz to przeczytam, ale już nie będę dodawał imion. Człowiekowi wyznaczono śmiertelny smutek, ale błogosławiony Bóg stąpi na dół. I będzie nauczać, że jego śmierć przyniesie upragnione odpocznienie i pocieszenie. Czy wam to coś przypomina, kochani? Ewangelia. Ewangelia Boża, o której, jak powiada objawienie świętego Jana, kiedy anioł unosił się nad ziemią, miał w ręku swoim Ewangelię wieczną. Właśnie ta Ewangelia także w taki niecodzienny, fascynujący sposób zawarta została w tym rodowodzie. To jest takie odkrycie niesamowite i powinno przydać nam wiary, pobudzić naszą wiarę i sprawić, że Bogu będziemy dziękować. Niesamowite jest to, o czym mogliśmy się dowiedzieć i co mogliśmy czytać. Ale kochani, przechodząc już do ostatniej części tego wykładu, należy zadać sobie pytanie, dlaczego nastał potop? Bo przecież to jest temat, chcemy jakoś zrozumieć, czy nasze czasy nie przypominają czasów Noego, więc musimy podrążyć troszkę i zadać sobie pytanie, dlaczego nastał potop? I aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to jest oczywiste, że musimy otworzyć sobie pierwszą Księgę Mojżesza, 6 rozdział, 5 wiersz. Padają tu słowa, w które niewielu ludzi już wierzy. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Kochani, ja mam wielki ból serca, kiedy widzę i obserwuję, w jaki sposób w wielu miejscach dzisiaj głosi się Ewangelię. Nie mówi się o grzechu, nie mówi się o krzyżu, ale zwiastuje się coś, co uważa się jako Ewangelię, za Ewangelię, ale Ewangelią nie jest. O, przyjdź do Pana Boga, On ma dla ciebie plany, On cię kocha i tak dalej. Omija się skrzętnie, omija się temat pokuty, opamiętania, prawdziwego nawrócenia i zrodzenia na nowo. To jest inne zwiastowanie niż to, które było za czasów, jeśli mogę tak powiedzieć, moich ojców wiary. Dlatego mam dzisiaj ogromny ból w sercu, ponieważ Ewangelia inaczej powinna być zwiastowana. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie zwiastował i nigdzie nie usłyszysz w Bożym Słowie, że wołał w taki sposób: Bóg ma dla ciebie plan. Chodź do Pana Boga, Bóg ma dla ciebie plan. Nigdzie tego nie zauważysz. Raczej wyczytasz coś zgoła innego. Oto przychodził Pan Jezus i wołał: opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jan Chrzciciel nigdy nie wołał o jakichś planach niesamowitych, i lepszych czy gorszych, bo dzisiaj człowiek, kochani, ma tak wiele już w życiu, dorobił się tak wielu rzeczy i kiedy słyszy, że Bóg ma dla niego jakieś plany, to sobie pomyśli: o, ja też mam plany, więc fajnie, Bóg też ma jakieś plany wobec mnie. Ale tu nie chodzi o to. Oczywiście, że Bóg ma plany wobec nas, ale podstawową rzeczą jest się opamiętać, zawrócić ze swojej grzesznej drogi i podążać za Panem Jezusem. I tak jest zwiastowanie Ewangelii, o którym czytam w Biblii. No ale ja rozumiem, dlaczego dzisiaj się tak zwiastuje, ponieważ chce się mnóstwa ludzi jakby łapiąc na łatwą przynętę. Bóg ma dla ciebie plany, jeszcze w innych miejscach Bóg chce, żebyś był bogaty, żebyś miał jeszcze to, najnowsze auta i tak dalej, i tak dalej. To nie jest Ewangelia. To jest w ogóle coś innego. Pan Jezus, Boże Słowo mówi, że moc ma jedynie Ewangelia. Więc jeśli coś nie jest Ewangelią, to nie ma mocy. Ale chciejmy iść dalej, ponieważ to słowo wyraźnie o czymś mówi. Jeśli nawet człowiek nie patrzy w siebie, to Bóg już na pewno. Bóg spojrzał na człowieka i zobaczył coś, w co wielu ludzi nie wierzy. Spojrzał i zauważył, że ludzie są źli. I taka jest natura ludzka. Nie ma człowieka, który by był od urodzenia dobrym człowiekiem. Chociaż wielu ludzi tak mówi, że jakiś papież, że jeszcze inni święci byli od urodzenia dobrzy. Jeszcze inni ludzie mówią: ja jestem dobry, bo nikogo nie zabiłem. Nie ma dobrych ludzi. Wszyscy są źli, wszyscy upadli. Taka jest prawda biblijna. Kiedy Bóg wejrzał na ludzi, zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Kochani, gdybym dzisiaj zrobił eksperyment i postanowił gdzieś pomiędzy tymi slajdami wyświetlić krótki film złożony ze wszystkich myśli, które mieliśmy w ciągu dnia, wszystkich myśli, które przeszły przez nasz umysł, czy nie byłoby tak, że na tej sali nie pozostałby nikt, łącznie ze mną, ponieważ ze wstydu byśmy uciekli? Z tego względu, że przez nasz umysł wiele razy w ciągu dnia przechodzą ohydne i niegodziwe rzeczy. Taka jest prawda. Niestety, Bóg wyraźnie o tym mówi. Bogu dzięki, że Pan nas oczyszcza, jeśli tylko wołamy. A mam nadzieję, że każdy z nas w ciągu naszego życia, w każdym dniu woła: Panie, oczyść mnie. Oczyść, bo myślałem o niegodziwych rzeczach. Bo atakowały moje myśli jakieś niegodziwe myśli. No Bogu dzięki za to, że mamy tę łaskę. Ale wielu ludzi z tej łaski nie korzysta. I tak brudzą się również i myślami. A więc podstawowym problemem ludzi za czasów Noego to był oczywiście grzech. Ale nie tylko. Bo kiedy otwieramy wcześniejsze wersety od 1 do 4, zauważcie, co się działo za czasów Noego. To jest niesamowite. A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, synowie Boży, a więc aniołowie, ja to za chwilę wytłumaczę, bo niektórzy mówią coś innego, że córki ludzkie są piękne. Widocznie musiały być faktycznie piękne, skoro nawet aniołowie wstępowali, aby nie tylko im się przypatrzeć, ale, o czym czytamy w następnych wersetach, aby wziąć sobie za żony te wszystkie, które im się spodobały. Pan powiedział wówczas, nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, zauważcie to, co tu jest napisane, a także potem, gdy synowie Boży, Benecha Elohim po hebrajsku, to jest dokładnie aniołowie, obcowali z córkami ludzi, Benot Adam, a więc córkami ziemskimi, człowieczymi, i rodzili im się potomkowie, żyli na ziemi kto? Olbrzymi, o tym czytamy w Biblii, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Kochani, to jest ciekawy temat, ponieważ jak już ktoś słyszy o jakichś olbrzymach, to stwierdzi zaraz, o, Biblię należy postawić na półkę obok baśni Andersena i jeszcze innych lektur dla dzieci w przedszkolu, bo one też mówią o olbrzymach. Ale to nie jest prawda. Skoro Biblia mówi o olbrzymach, to znaczy, że takie istoty w istocie były, a więc faktycznie były. I zaraz to udowodnię. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy tym temacie na to słowo. Okryci sławą od najdawniejszych czasów. To nie było tak, kochani, że za tamtych czasów, w których było to pisane, nikt nie wiedział, że byli takie istoty. Przypomnę wam zdarzenie, które powinno rzucić światło na ten temat. Czy pamiętacie, kiedy 12 posłańców zostało wysłanych do ziemi kananejskiej? Z jaką informacją wrócili ci posłańcy? Nie wszyscy, to znaczy wszyscy wrócili z jedną, ale dwóch tę informację inaczej przedstawiało. Czy pamiętacie, co owych 10 mówiło? Są tam potomkowie Anaka, olbrzymi. I nikt nie pytał ich, kim oni są, bo ci właśnie olbrzymi byli okryci sławą od najdawniejszych czasów. Doskonale wiedziano, kim oni są. Dlatego cały lud bał się wejścia do ziemi kananejskiej i mieli, można tak powiedzieć, do tego, no chociaż ciężko to przychodzi przez usta, ale prawo. Chociaż Pan Bóg nie zaakceptował tego ich strachu, bo był to duch strachliwy. Innego ducha był Jozue i Kaleb. No to jest inny temat, ale chcę wam powiedzieć o tym, że właśnie ci byli przecież znani, byli doskonale okryci sławą od najdawniejszych czasów. Każdy siedzący na tej sali zna chociaż jednego olbrzyma z Biblii. Jest nim Goliat. No przecież Goliat. Goliat to nie był jakiś wytwór choroby. Skąd o tym wiem? Bo kiedy choroba dotyka jakiegoś człowieka i ten nie może przestać wzrastać, to najczęściej dotyka tylko jego. A okazuje się, że Goliat miał braci. Takich samych braci. To nie były jakieś pigmeje w stosunku do Goliata. Oni też byli olbrzymami. A więc oni mieli taki genom albo taką strukturę. Byli takimi istotami. No to jest właśnie to słowo Benecha Elohim, synowie Boży, Benot Adam, córki Adama, córki ludzkie. To chciałem wam pokazać. Ale chciałem też wam pokazać pewne zdjęcie. Kochani, czy widzicie tych dwóch panów na zdjęciu? To było stosunkowo niedawno, jakiś czas temu. Zgadnijcie, który to jest tata, a który syn? Tata to jest ten mały, a to jest syn, mający zaledwie 22 lata. W wieku 22 lat ten oto chłopiec miał 272 cm wzrostu. Na samą, jakby sugerując się tylko wyobraźnią, wystarczyłyby 272 cm wzrostu, aby tego tatusia podnieść za kołnierz. Wystarczyłyby. No przecież to nawet widać, że chyba by mu to trudu nie sprawiło. Ale muszę z przykrością powiedzieć, że ten człowiek, Robert Wadlow, Amerykanin, On był chory, to nie był olbrzym. To była choroba, która, nie, która blokowała ten, blokowała, inaczej, uruchamiała wzrost i nie potrafił się ten człowiek zatrzymać we swoim wzroście. Niedługo potem umarł, zresztą w tym samym roku, kiedy właśnie mierzył 272 lata, mając centymetry, przepraszam, mając 22 lata, umarł. Więc to była choroba. Ale Goliat wcale nie był chory, on się miał bardzo dobrze. Mówi się żartobliwie, że Goliat był tak duży, że bardzo trudno było w niego nie trafić. Dawid trafił jednak w niego, nie dlatego, że było łatwo, ale dlatego, że Pan Bóg był z nim. To jest prawda. Pan Bóg był z nim, bo nikt nie ważył się wyjść przed Goliata. Kochani, ale chociaż ten człowiek miał 272 centymetry wzrostu, Biblia mówi o tym, że byli tacy, którzy mieli 4 metry wzrostu. A więc jeszcze ku temu by trzeba było 130 centymetrów. W internecie pełno jest takich zdjęć. Jestem przekonany w prawie w 100%, że to zdjęcie, które widzicie, jest nieprawdziwe, sfałszowane, bo w internecie wszystkiego można się dowiedzieć, aczkolwiek gdzieś tam się wykopuje różnego rodzaju dziwactwa i dziwne wielkie szkielety. Natomiast, chociaż za to nie mogę dać głowy, to jednak to, co wam teraz pokażę, na pewno miało miejsce. A to o tym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, od 8 do 14 wiersza. Gdyż ów Og, samo imię świadczy, że nie był to człowiek małego wzrostu. Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów. Wszak jego grobowiec żelazny, w innym tłumaczeniu jest napisane łoże, więc łóżko, na którym spał, znajduje się w Rabat synów Amonowych, a ma 9 łokci długości. 4 łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego. Zwykły łokieć męski biblijny ma dokładnie 45 centymetrów, więc ten oto człowiek, no może nie człowiek, ale jakaś istota, olbrzym, miał, jeśli to było 9 łokci, no to około 4 metrów wysokości. Bo przecież oczywiste jest, że na 4-metrowym łożu nie kładzie się jakiegoś maluczkiego człowieczka. Ten, zresztą wyraźnie jest napisane, był olbrzymem, więc i też posiadał olbrzymie łoże, 4-metrowe. W innych miejscach jest przecież jeszcze coś napisane. W 2 Księdze Samuela, w 21 rozdziale, 20 wierszu. Czytamy, że potem była jeszcze jedna walka w Gat. A był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający nie tylko ogromny wzrost, ale i 6 palców u rąk i u nóg. I tak, żeby nikt się nie pomylił w tej trudnej matematyce, Biblia mówi wyraźnie, że razem miał 24 palce. No to jest dopiero wynik, który także wywodził się z rodu olbrzymów. A więc Biblia mówi wyraźnie, były takie istoty, które chodziły wówczas po ziemi. Ale co się dzieje z Noem? Bo przecież o nim dzisiaj mówimy, biegniemy już w zasadzie do końca. Co się dzieje z Noem? Bo chciałbym to przyrównać też do naszych czasów. Wielu biblistów uważa, że te czasy Noego, ponieważ za czasów Noego, jak i potem, tak czytaliśmy, schodzili, zstępowali aniołowie Boży, aby współżyć z córkami ludzkimi i w ten sposób rodzili się olbrzymi, okazuje się, że za czasów Noego nastąpiła tak wielka niegodziwość, która rozlała się na całą ziemię. Być może wszyscy ludzie się zabrudzili tymi kontaktami z osobami duchowymi, można powiedzieć, z tymi istotami duchowymi, jakim byli aniołowie, ale okazuje się, że tylko Noe był mężem sprawiedliwym, a inne tłumaczenia, w zasadzie takie źródłowe tłumaczenia, mówią czystym człowiekiem. Czystym człowiekiem wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. A więc to rzuca pewne światło. Być może, i mówię to z ostrożnością wielką, bo wiele jest tu takich domysłów i wyobraźni, być może tylko rodzina Noego nie miała działu w tych niegodziwych praktykach, które wówczas napełniły ziemię, a którymi były właśnie kontakty z tymi upadłymi aniołami. Kochani, przypomina mi się coś, bo chciałbym teraz w zasadzie przyrównać to do naszych czasów. Zadasz sobie pytanie, cóż, bracie, masz na myśli, chcąc powiedzieć o naszych czasach? Okazuje się, że tak jak za tamtych czasów te istoty duchowe, istoty anielskie, ich planem było namącić w ciele człowieka w ten sposób, że tylko Noe praktycznie pozostawał być może zwykłym, czystym człowiekiem, inni byli splugawieni, gdzieś tam chodzili olbrzymi, jeszcze inni byli zanieczyszczeni. Być może człowiek przestawał być człowiekiem już, to był szatański plan, aby zatrzymać, być może zatrzymać tą mesjańską linię, bo przecież Mesjasz miał przyjść nie jako olbrzym, ale jako człowiek, w pełni człowiek. To jednak Noe pozostał czystym człowiekiem. I dlaczego o tym mówię? Bo okazuje się, że czasy, w których żyjemy, są równie niegodziwe pod tym względem. Przecież każdy z nas o tym słyszy, że dzisiaj majstruje się w genetyce i to tak bardzo. Przecież chyba dwa miesiące temu nasza rodaczka po raz pierwszy dokonała odkrycia na Uniwersytecie w Cambridge. Po raz pierwszy stworzono sztuczny embrion myszy i zapowiedziała, że stworzy, następnym sztucznym embrionem będzie sztuczny embrion ludzki. A więc już w laboratoriach tworzy się jakieś życie. To jest wyraźnie widać, że tutaj genetyka jest tego przykładem. Że w tych naszych czasach, tak jak i za tamtych czasów, grzebie się, ale dzisiaj w naukowy sposób, w genetyce, aby pomieszać ludzi jakoś. Kochani, każdy przecież chyba wie, że, no może nie każdy wie, ale już dzisiaj naukowcy potrafią sprawić, że myszy biegają szybciej. Potrafią stworzyć mysz, która biega szybciej niż ta standardowa. Majstrują w zwierzętach, w ludziach gdzieś tam w ukryciu. Już nawet przecież Trzecia Rzesza majstrowała przy żołnierzach, różnego rodzaju testach i tak dalej. A więc z tego rodzaju praktyki dzisiaj się dzieją. I jest to znak tego, że jak za czasów Noego, chociaż w inny sposób wtedy, tak za naszych czasów się dzieje. Pamiętam mojego pastora, już świętej pamięci, brata Michała Chydzika, który opowiadał nam takie oto zdarzenia. Mówi, cytując pewne świadectwa, opowiadał o tym, że i dzisiaj dochodzi do tego, że pewne kobiety na obliczu całej ziemi, gdzieś tam pewne kobiety i dzisiaj współżyją z osobami, nie inaczej, z istotami duchowymi. Opowiadał świadectwa, jak kobiety opowiadały, jak gdzieś przychodziły demony do nich, a one z nimi współżyły. A więc i dzisiaj się takie rzeczy dzieją. Ja to tylko znam z opowieści, tak jak powiedziałem, pastora Michała. Ale to tylko mi dowodzi, że jak za czasów Noego, tak będzie z czasami, kiedy przyjdzie Pan Jezus. A więc, kochani, czy żyjemy w tych czasach? Oczywiście, że tak. Bardzo są podobne te czasy do czasów Noego. No to jest właśnie zdjęcie naszych czasów. Dzisiaj w genetyce bardzo się majstruje. Czyni się wiele, wiele rzeczy. Dzisiaj największe gwiazdy show biznesu już sobie wybierają, jak będzie wyglądało ich dziecko. Czy będzie miało blond włosy, czy niebieskie oczy, czy jakieś piwne oczy, brązowe, jeszcze szare i inne. Potrafią już tak zmajstrować w genetyce, że to dziecko się takie urodzi, jak sobie ktoś tam zaplanował. A więc żyjemy w czasach, kiedy człowieka zaczyna się już kształtować poprzez właśnie naukę, genetykę. Ktoś powiedział, żyjemy w takich czasach, kiedy naukowcy, i to w zasadzie naukowcy zadają dzisiaj takie pytanie, oni nie pytają się już, czy bawić się w Pana Boga, ale zadają sobie pytanie, jak to robić mądrze. Oni już nie pytają, czy się bawić w Pana Boga, bo wiedzą, że już zaczęli się w Niego bawić, tworząc życie, majstrując przy tym życiu, tworząc nowe życie gdzieś w laboratoriach i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest replika Arki Noego. Można wybrać się, to jest chyba w stanie Kentucky, wydaje mi się, w Stanach Zjednoczonych, można się wybrać, pełnowymiarowa Arka Noego, jest tam muzeum przedstawione, w jaki sposób rodzina Noego pływała w tej arce, jak wyglądało życie. Wspaniałe muzeum, chociaż nigdy w nim nie byłem. Marzyłoby mi się tam pojechać kiedyś, no ale jest tam, można zwiedzać. Wspaniałe świadectwo dla ludzi ze świata, aby móc zapoznać się z tym, co miało miejsce. Ale chociaż Pan Jezus, Pan Bóg pewnego dnia za czasów Noego dał ratunek ludziom w tym drzewie, można by było powiedzieć, w innym czasie, nieco później, na innym drzewie dokonał się ratunek, o którym chciałbym powiedzieć i w zasadzie zakończyć ten wykład. Kochani, 2000 lat temu, na innym drzewie niż to drzewo Arki Noego, dokonał się ratunek, który był o wiele lepszy niż ten, którego doświadczył Noe. Chociaż tam za czasów Noego Boży gniew wylany został w sposób taki, jaki został wylany, a więc w postaci potopu, tym razem na ziemię nadciąga tragedia o wiele gorsza i jedyny ratunek jest w krzyżu, w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli tego ratunku nie doznałeś albo nigdy z niego nie skorzystałeś, to może się zdarzyć, a na pewno zdarzy się tak, że to, co nadchodzi na ziemię, co będzie tragedią, będzie dotyczyło także i ciebie, bo jest jedna, jedyna droga do Ojca i jedno, jedyne wyratowanie przed tym, co ma nadejść. W krzyżu Pana Jezusa Chrystusa, w dziele zbawienia naszego Pana i Zbawiciela, Mesjasza, Baranka Jezusa Chrystusa. Kochani, ten cały wykład w zasadzie miał na celu nieco przybliżyć nam czasy Noego. Mam nadzieję, że już inaczej będziecie patrzeć na te czasy. Wyjaśnić nieco tak naprawdę przyczynę potopu, a nie do końca to był grzech. Być może to było coś głębszego. Właśnie ci olbrzymi, to całe plugastwo. Bo przecież, kochani, woda nie zmywa grzechów. Grzechy zmywa krew. Krew zmywa grzechy. Woda nie uporała się z grzechami. Woda potopu nie była inną wodą. Nie uporała się z grzechami. Grzech był dalej na arce z Noem. I kiedy Noe stawiał nogę z arki, tam też był grzech. Ale krew, a już ta krew, o której teraz powiem, a więc krew Baranka Bożego, ta ma moc oczyścić nas z wszelkich grzechów i z wszelkiej nieczystości. Kochani, następną środę będę chciał przybliżyć czasy Lota. To też będą spektakularne i ciekawe czasy, ale jeszcze bardziej uświadomią nam o tym, w jakich czasach żyjemy. Serdecznie Was na ten następny wykład zapraszam, a tymczasem już chciałbym zakończyć. Życzę Wam błogosławieństwa. Jeśli Pan nie przyjdzie, to się spotkamy w środę. A jeśli przyjdzie, to się spotkamy tam i będziemy już zawsze z Nim, tak jak powiada apostoł Paweł. Wtedy już nie będzie pytań. Nie będziemy zadawać sobie pytań, tłumaczyć, nauczać siebie nawzajem. Wszystko będzie jasne, a Pan zawsze z nami już będzie, a my z Nim. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.